Szanowni Państwo, witam na kolejnym posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej i Inwentaryzacji. Ja przepraszam od razu z góry za swój głos, ale dopiero co podleczyłem krtań. Przynajmniej mogę coś powiedzieć, bo jeszcze wczoraj tak nie za bardzo. Weje czego przejmie, no właśnie to ani nie sylwestrowo, ani po prostu pogoda. Na szczęście mam dobrego zastępcy i myślę, że wspólnie z Robertem tutaj tą komisję poprowadzimy.
To jest zawsze niepalenie papierosów przez przewodniczącego.
Na przykład. Przed Państwem zaproponowany przeze mnie porządek obrad. Czy są jakieś uwagi co do porządku obrad? W wersji mailowej pominęliśmy Wydział Spraw Lokalowych. Przez przypadek to moja wina, także oczywiście wszystkie wydziały zgodnie z naszym zakresem są już umieszczone. Ponieważ nie widzę uwag, porządek obrad uważam za przyjęty i moje pytanie będzie dotyczyło protokołu pierwszego z dnia 17 grudnia. Czy do tego protokołu są jakieś uwagi ze strony Państwa radnych? Również nie widzę tego protokołu, uważam za przyjęty. Panie Prezydencie, przejdziemy może od razu płynnie do punktu drugiego, czyli zaopiniowania projektu budżetu miasta Lubianic, czyli najpierw może się z nim zapoznamy. Myślę, że całą opinię przegłosujemy zbiorczo, natomiast Panu teraz oddaję głos, jeżeli chodzi o poszczególne jednostki i wydziały, które nam podlegają.
Drodzy Państwo, tak jak już informowaliśmy na samym początku, w związku z tym, że budżet, mamy wszystkich świadomość, jest delikatnie mówiąc niedoskonały, w związku z tym on będzie musiał podlegać weryfikacji bardzo istotnej i po raz pierwszy we wszystkich wydziałach będziemy go tworzyli w oparciu o poszczególne zadania, czyli próbując przygotować budżet zadaniowy. W związku z powyższym, patrząc na strukturę czasową, są dwa wyjścia, to chyba najbardziej racjonalne, które proponowałem Państwu na samym początku, czyli weryfikacja budżetu w trakcie trwania. W związku z tym oczywiście omawianie tego budżetu w dniu dzisiejszym będzie skutkowało pewnie wieloma wnioskami, ale szczególnie po stronie naczelników i kierowników w zakresie niedoszacowania budżetu, co jest zresztą w tym budżecie napisane. Natomiast naszym zadaniem będzie na koniec stycznia przekazać Państwu do tego budżetu ewentualne poprawki, które w trakcie roku będą wprowadzane, tak aby mogły być wszystkie zadania przewidywane do realizacji w 2015 roku, mogły mieć pokrycie finansowe niezbędne do ich realizacji. To chyba ogólnie tyle. No, sprawa jest dosyć prosta, oczywista. Ja też bym chciał mieć dzisiaj budżet kompletny. Natomiast mamy świadomość, że jest to na chwilę obecną niemożliwe ze względu na zmianę w ogóle całej struktury przygotowywania budżetu.
Dziękuję Panie Prezydencie. Zresztą nie trudno się nie zgodzić, że jesteśmy na takim etapie, gdzie jednak ten budżet non-stop jest, ulega zmianom w trakcie roku. W ogóle projekt, a realizacja to jest zupełnie dwie różne bajki. Myślę, że kwestia jakby poznania jego kierunków to oczywiście z budżetu widzimy, natomiast kwestie i remontów, inwestycji i tak dalej to będą dopiero środki, które się uruchamiają. To są kwestie, które przecież będziemy jeszcze aplikować. Dlatego jeżeli są ze strony Państwa jakieś pytania i uwagi, myślę, że w tym porządku, czyli po kolei, jeżeli na przykład do Wydziału Spraw Lokalowych mają Państwo pytania, to bardzo proszę. Czy do Wydziału Urbanistyki?
Czy naczelnicy mają jakieś pytania?
Myślę, że nie. No, naczelnicy mają swoją propozycję, przedstawili w budżecie, tak?
To znaczy, nie wiem, czy to można pytać w tej chwili.
Proszę Pani.
Jest spadek bieżących wydatków o 50%. Nie wiem, z czym to się kształtuje, tak przynajmniej doczytałam w budżecie. Urbanistyka.
No ja odpowiem oczywiście bardzo krótko, z tego powodu, że od roku poprzedniego mamy utworzone własne, w ramach komórki Wydziału Urbanistyki mamy utworzony zespół, może za duże słowo powiedziane, pracownia też za duże, jest grupa osób łącznie z zatrudnionym kierownikiem i na umowę zlecenie panią projektant i zadania, które do tej pory zlecaliśmy na zewnątrz, wykonujemy w własnym zakresie.
Dziękuję. Następny Wydział Nieruchomości.
Tak, chyba, że pan Antoni ma pytanie do urbanistyki. A, do nieruchomości.
Ja do nieruchomości też. Mogę dalej?
Oczywiście.
Mam tam, analizowałam wzrost prac, wzrost płac wszędzie jest około 2%, tam jest 5%.
Wzrost płac?
Tak, 5%.
A pani radna myśli o płacach na rzecz kogo?
Znaczy tam są wynagrodzenia podane, no nie wiem, na rzecz kogo. Wynagrodzenia tam są podane.
Ale pracowników?
No to nie wiem czego to. No myślę, że tak. Ale może to jakiś niuans, który się wyjaśni.
Wynagrodzenie bezosobowe.
Nie, nie, to jest wynagrodzenie.
Bo zaraz w budżecie wydziału gospodarki są tylko działania merytoryczne. Wyłożę.
Zaraz.
Jeszcze odnośnie.
Proszę panie.
Też jakimi pytanie odnośnie majątku. Tutaj w budżecie jest zapisane po pierwsze środki na wykup gruntów nieruchomości pod drogi ulicy 900 tysięcy. Chciałem uzyskać sprecyzowanie, jakie to są grunty nieruchomości i podobne pytanie odnośnie dochodów ze sprzedaży majątku, czyli drugą stronę sprzedaż. To jest 4 miliony złotych. Chciałem się dowiedzieć, jakie elementy to majątku.
No tak, być może do budżetu państwo nie dostali działek, które w chwili obecnej są przeznaczone do sprzedaży. Jest to każdorazowo, nie dobrze pamiętam, zarządzenie prezydenta, jest tak zrobione?
Każdorocznie taki wykaz musi być zrobiony i jest zrobiony i po stronie dochodów i wydatków, po stronie wydatków zawsze robimy taką kalkulację nie tyle finansową, bo ona jest skutkiem, ale kalkulację rzeczową, czyli na przykład ile trwa działań, których nie zakończymy w roku poprzednim. Na przykład są negocjacje, jest realizacja, zrzucanie operatów szacunkowych, są podziały, są trwające postępowania administracyjne, czyli trwają czynności i my wiemy, są postępowania sądowe, znoszenie współwłasności i my wiemy, że ta transakcja kończy się wydatkowaniem określonej kwoty. I my to wszystko sumujemy, to co trwa na przykład w roku 2014, po czym dokładamy to, co nam daje bezpieczne zabezpieczenie działań na rok przyszły, bo my generalnie wiemy, kto i o co występuje. I w związku z tym kwota ta każdorazowo nie wynika na przykład ze wskaźnika inflacyjnego, z przyjęcia wzrostu na przykład poprzedniego budżetu o 2 czy tam 5%, tylko zawsze wynika z merytorycznego podsumowania trwających prac. I jak podsumujemy te zadania rzeczowe, to z niego nam wychodzi kwota. I tak jest co? Tak, i na przykład, no chociażby weźmy wydatki.
Czy nie, no pani naczelnik, żeby nie tego, no trzeba listę przekazać też tych, które są.
Jest przekazana na prośbę, nie wiem, tak, wykaz rzeczowy.
Jest z adresami, ze wszystkim.
Są podane adresy, są podane wszystkie.
Pani naczelnik, umówmy się w ten sposób, że na następną komisję. Pani naczelnik, halo.
Pani Jadwigo, dobrze.
Panie naczelnik, umówmy się, że następną komisję taki załącznik pani dostarczy do.
To go dostarczy jeszcze raz panie przewodniczący.
Jeżeli to nie sprawi problemu, będę żadnego, bardzo wdzięczny.
Żadnego.
Dziękuję pani bardzo.
Proszę uprzejmie.
I myślę, że będzie po temacie. Czy ktoś jeszcze z państwa do Wydziału Gospodarki Nieruchomości? Nieruchomościami?
Nie, nie, nie. Nie, ja już nie.
Dobra, to przechodzimy dalej. Wydział Inwestycji i Eksploatacji. No tu będą największe zmiany w trakcie roku, także proszę pani.
Mam pytanie, bo tutaj jest kwota określona na remonty dróg, tam 1,8 miliona, dosyć spora, nawet i pół miliona chyba około na remonty chodników. Chciałem się dowiedzieć te remonty, no też chciałem się dowiedzieć coś bliżej na temat tych remontów, na czym będą polegały dokładnie, jakie ewentualnie może są wykupowane ulice czy chodniki, które
jeszcze nie ma, no to pan prezydent.
Znaczy po pierwsze, mam nadzieję, że uda się tą kwotę przenieść z remontów do inwestycji, bo cały czas remonty były pewnym wytrychem związanym z tymi dziwnymi zapisami, które mieliśmy, czyli dochodami majątkowymi, wydatkami itd. Nie ukrywajmy, że remonty, które w chwili obecnej są robione, tak naprawdę zdecydowanie poprawiają majątek miejski, w związku z tym jako inwestycja mogłyby je zasilić. To jest raz. Dwa, mamy sporo lokalnych inwestycji, inicjatyw inwestycyjnych, które moglibyśmy tym wspomagać. Dwa, po tym trzyletnim okresie, jeśli chodzi przede wszystkim o drogi, wygląda to całkiem nieźle. Jeśli chodzi o chodniki, wygląda oczywiście fatalnie. I w związku z tym zakres chodników powinien ulec zwiększeniu, dróg zmniejszeniu. Najważniejsze jest, że kwota globalna na ten cel od kilku lat nie ulega zmniejszeniu i abstrahując od tego, jak ten program będzie wykonywany, czy inwestycyjnie, czy remontowo, czy więcej chodników, czy więcej dróg, ta kwota nie może w najbliższych latach zejść niżej, ponieważ każde ograniczenie tych wydatków powoduje nam natychmiast wzrost składki na ubezpieczenia związane z utrzymaniem dróg odszkodowawczych, jak i również związane z kosztami remontów. Myślę, że dosyć dużą pracę wykonaliśmy również w zakresie remontów cząstkowych i warto ten standard utrzymać, żeby nie pojawiały nam się takie ulice, jak mamy chociażby w Łodzi czy w okolicznych niektórych gminach, gdzie dziura na dziurze, bo to po prostu się nie opłaca. No, łatanie dziur dziurą, że tak powiem, jest kompletnie bezsensowne. Natomiast forma zawsze była jeszcze komisji też przedstawiana i to jest zapis w chwili obecnej budżetowy. W momencie, kiedy będą konkretne propozycje, to wtedy będziemy je Państwu przedstawiali.
I my je będziemy opiniować.
Pan Wołow oczywiście złożył listę tego, co by chciał, ale lista jest dłuższa niż połowa budżetu.
Proszę. Ja mam jeszcze jedno pytanie, takie zmieniające temat. Chodzi mi o to, czy miasto posiada inwentaryzację budynków będących własnością miasta, zawierających azbest i planowanych terminów usunięcia bądź rozbiórki takowych będących majątkiem gminy. Jeśli takie obiekty są, to czy powstanie projekt wykorzystania środków unijnych do tych celów i jakie są obecnie możliwości wsparcia na terenie województwa łódzkiego, także modernizacji?
Projekt przez miasto jest realizowany od 2 lat. W tamtym roku był problem terminowy, w tamtym roku pan naczelnik taki program przygotował.
Czy można taki program otrzymać?
To on jest ogólnodostępny, bo on jest nie tylko dotyczący nieruchomości gminnych, ale i również wszystkich nieruchomości, które znajdują się na terenie miasta Fabianic z wyłączeniem nieruchomości spółdzielni mieszkaniowej i przedsiębiorstw. Dobrze Paweł pamiętam? Funkcjonuje, wszyscy mogą zgłaszać wnioski. On jest robiony na bazie konkursów, które są ogłaszane przez Wojewódzki Fundusz rokrocznie. Mam nadzieję, że w tym roku również będzie kolejna edycja tego konkursu. W związku z tym na pewno do tego 2032 bodajże roku te działania będą podejmowane, myślę, ze wsparciem Wojewódzkiego Funduszu. Odzew jest no taki sobie. Tak. No, baza jest. Jakoś na razie nie wszyscy jeszcze czują ciśnienie związane z azbestem.
Bo ale jest... mnie bardziej chodzi o budynki, które są własnością miasta.
No, z nich to wystawi. Niewiele. Ale rozbierana, no ten jest. Spółka ma jeden obiekt. Coś, co jeszcze było w naszej ewidencji? Nie, tego nie ma.
No dobrze, zostawmy to na takim etapie.
Proszę bardzo, Panie Zbigniewie.
Jedno pytanie mam właśnie do Zakładu Zieleni. Nie ma pana.
A to będzie później.
Nie, ale już pytam, bo już mówimy o chodnikach. Przystanki są na chodnikach. Nie wszystkie są nasze przystanki autobusowe utwardzone. Czy to będzie dokończone w tej roku może? Chodzi o przystanki, te słupki, czy przystanek, bo nie wszędzie jest utwardzone. Ludzie stoją na tym piasku.
Który masz nieustawcone?
Na torowej przy gminie. Gmina jest 21, a przy numerze 19 jest piasek.
Chodziło o konkretny przystanek.
Jest przystanek autobusowy. Później następny na Krawężewickiej, za torową w stronę górki. A tam jest asfalt i kawałek przy pierwszym budynku. Też jest nieutwardzone na pewno. To wiem. Bo tu przejeżdża.
No to chyba sukcesywnie one
parę
są
utwardzone. Żeby tam ułożyć, tylko to może są w tym parkerach. Panie inżynierze, pan nie wie,
Zostawiam,
mogę? Nie, no wiadomo, że trzeba to robić.
Proszę Państwa, nie wszystkie przystanki są utwardzone. No, oczywiście nie wszystkie przystanki mają urządzenia w postaci ławek, wszystkie. Natomiast prowadzimy na bieżąco pracę, miarę możliwości budżetowych oczywiście, z utwardzeniem przystanków. Podstawowym elementem, który wyznacznikiem, które najpierw jest liczba korzystających pasażerów. To jest po prostu wyznacznik. Ilość linii, liczba korzystających pasażerów. Tam, gdzie jest najwięcej, poszczególnie jest taki wykaz zrobiony, tam są te wstępki utwardzane.
Bo tylko kilka zostało, nie zostało.
Nie, nie, tylko
kilka zostało.
Nie,
tylko
do końca.
Dziękuję, tak trochę byśmy przejdzieli do przodu, ale proszę bardzo panie.
Jeszcze odnośnie Wydziału Ochrony Środowiska, pytanie do pani naczelnik, jeśli jest.
Nie ma dzisiaj ma. Nie ma edycji.
No to do pana prezydenta. W takim razie to jest pozycja rewitalizacja zieleni pod tym wydziałem 50 tysięcy złotych. Chciałem się zapytać, czy jest już jakoś chociażby wstępnie określone, na jakie, no na jakie tereny zielone miasta będzie przeznaczona ta kwota.
A wie pan co, nie odpowiem, bo z zielenią w chwili obecnej u nas, jeśli chodzi o kompetencje, jest sprawa skomplikowana, ponieważ mamy zieleń niską, wysoką, parkową i w pasach zieleni. Tak? Kwestia na chwilę obecną była taka, żeby w budżecie wpisać niezbędną kwotę, która w zależności od konkursów, które będą ogłaszane przez Wojewódzki Fundusz, będzie mogła być wykorzystywana i będzie mogła być dolowana, ponieważ pieniądze dzisiaj na starcie dają pani naczelnik możliwość w zależności od pojawienia się konkursów, czy to na pielęgnację zieleni wysokiej. Co do zasady, tutaj pani naczelnik miała zamiar z tych pieniędzy ubiegać się o dofinansowanie do tak zwanych małych hektarów zieleni, ale chociażby kwestia nasadzeń, tych, które mamy w centrum miasta, no to już jest wydatek, który może w dużej części tą kwotę pokryć. Tym bardziej, że będziemy mieli dodatkowe donice. Ale dokładnie odpowiem, bo mówię, to jest w tylu paragrafach porozdzielane, że dokładnie nie odbędzie się jeszcze... na którą zieleń to idzie.
Dziękuję bardzo.
Coś jeszcze chciał pan uzupełnić?
Nie, nie, to zieleń nie
odbędzie. Proszę pani.
Pani prezydencie, ja bym chciała zapytać, czy w budżecie przewidziane są środki na zadania z tytułu współpracy spółdzielni mieszkaniowej z miastem w celu budowy parkingów w pasach drogowych łączy.
Pani radna, tak jak robiliśmy to co roku, oczywiście w zakresie przebruków, które mamy, te zadania były ujmowane i zawsze ze spółdzielnią mieszkaniową corocznie dwa zadania były wykonywane. Tak było między innymi z zatoką na ulicy Wajsównej, tak był z przebudową chodnika, tak było w tamtym roku na ulicy Szpital Osowskiego. I tak miało być w tym roku z rondkiem przy szkole podstawowej numer 3. Ale w związku z tym, że być może jednak wrócimy do pierwotnego planu ze spółdzielnią mieszkaniową, czyli utworzenia parkingów wzdłuż ulicy Mokrej, to na chwilę obecną jest łopatka na Toruńskiej albo na Targowej rozpatrywana jako jedna z propozycji. I druga, no muszę zobaczyć w dokument. To jest wszystko w ramach tego 1 800 000 plus 500 000, jak co roku, nie ma wyodrębnionych środków. Daje nam to dużą elastyczność później w podejmowaniu decyzji, w przedstawianiu Państwu programu, ponieważ to nam pozwala na swobodne przerzucanie określonych kwot już po przetargowo, czyli tak jak było w tamtym roku, jeżeli mamy oszczędności, to możemy je lokować w nowych zadaniach.
Gdzie była ta
linia?
Paweł?
Musi.
I Mokra.
No,
Kacka i Mokra.
Targowa i Kacka, tak jeszcze.
Ponieważ nie widzę więcej zgłoszeń do Wydziału Inwestycji i Ochrony Środowiska, teraz przejdziemy do Zespołu Inżyniera Miasta, który się już wcześniej nam wyrywał. Proszę Panie Antoni.
Wydział,
tak,
Zespół Inżyniera Miasta. Tutaj kilka mam pytań. Po pierwsze, tu jest zapisane, nie są zabezpieczone środki na terenie miasta w ostatnich 6 miesiącach, co jest tutaj bardzo niepokojące. Wobec tego mam pytanie, co będzie w przypadku, kiedy rzeczywiście no, z projektu budżetu wynika, że te pieniądze mogą wpłynąć w trakcie, co jeśli nie będzie środków ostatecznie na pokrycie tych faktów, jaki jest plan działania.
Komunikacji?
Nie.
Tak, to oświetlenie. Proszę Państwa, to pytanie.
Znaczy, drodzy Państwo, no oczywiście są takie zadania w gminie, które... Znaczy ja powiem tak, drodzy Państwo, nie ma budżetu miasta, światło się pali, tak? Teoretycznie przy budżecie moglibyśmy zaplanować zero na oświetlenie i co nie zapłacimy. No są oczywiście takie dziedziny miasta, jak chociażby wynagrodzenia nauczycieli, utrzymanie szkół, oświetlenie, akcja zima i tego można bardzo długo wymieniać. To jest generalnie 95% budżetu, które realizowane są i być muszą. I oczywiście, ponieważ budżet przez panią skarbnik był przygotowywany wynikowo, a czy był przygotowywany wskaźnikowo, w związku z tym tam, gdzie pojawiają się pojedyncze paragrafy, tak jak oświetlenie i on pojechał wskaźnikiem minus 14%, no to pojawiły się takie anomalia. Dokładnie podobnie jest u pani naczelnik Pietrowskiej, gdzie na przykład na odbiór odpadów teoretycznie też nie ma pełnego zabezpieczenia, ale myślę, że tam, gdzie są zawarte umowy, to będzie to korygowane jeszcze na bieżąco, to jest raz. A druga rzecz, bardzo istotna, jeśli chodzi o oświetlenie, to jest taka, że do tej pory u pana Andrzeja Rówańskiego była stawka 0 czy 11 miałeś?
Nie.
Zerówkę miałeś. Nocne oświetlenie miasta.
Nie.
Czy 11. Nieważne. Mieliśmy dwie taryfy. Jedną mieliśmy na wszystkie obiekty użyteczności publicznej, a drugą mieliśmy na oświetlenie nocne miasta. W momencie, kiedy ogłosiliśmy przetarg, mamy jedną taryfę. No i wiadomo, że oczywiście wynikowo mamy plus, czyli mamy mniejszą kwotę do zapłacenia energetyce, ale akurat na oświetleniu nocnym będzie wyżej, bo ona zawsze była preferowana, natomiast na energii dla jednostek użyteczności publicznej będą oszczędności. Więc też je trzeba poprzewrócać po prostu tak, żeby na oświetlenie zrównoważyć to, co inne jednostki przyoszczędzą w związku ze zmianą
testu. Jeszcze mam pokrewne w zasadzie pytania, podobne pytanie odnośnie jeszcze. Taka sama sytuacja z zabezpieczeniem, z brakiem zabezpieczenia środków. Ten awarii metropolitalny, ten projekt, roboty awaryjne w kwestii gospodarki ściekowej.
Nawaj metropolitalny?
I zaopatrzenie w wodę, tu też są.
Do zdroju publicznych.
Również
spadek
w kwestii bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
Dlatego właśnie nie
tutaj mam pytanie najbardziej odnośnie tych hydrantów do zabezpieczenia przeciwpożarowego, bo jest spadek wydatków i też mnie zaniepokoił.
Znaczy z hydrantami jest taka sytuacja, że mamy już umowę podpisaną bezpośrednio z naszą spółką na temat konserwacji, natomiast zużycie wody w tych hydrantach nie jest jakieś imponujące i tutaj wielkich kwot nie planujemy. No oczywiście jak będzie jakiś wielki pożar i będzie bardzo dużo zużycia tej wody, to wtedy będzie pewnie jakaś tam wyższa faktura, ale tu nie sądzę, żeby był jakiś problem z tym. Natomiast nie za bardzo złapałem ten tramwaj metropolitalny.
Bo tutaj, jeśli chodzi o realizację drugiego i trzeciego etapu LTM, to tutaj była pozycja, w tej pozycji położona jest brak zabezpieczenia środków na realizację drugiego i trzeciego etapu.
Tak, była to pozycja. Jest. Już to tłumaczę.
Dobrze, żeby tak, metropolitalny?
Momencik.
Tak.
Szanowni Państwo, w budżecie mamy zabezpieczone 30 tysięcy złotych. To jest to, co mamy dotację z Unii w ramach pomoc techniczna. I to jest pierwszy etap tramwaju, to co w tej chwili jest rozstrzygany przetarg na wykonalności. To tutaj w trakcie zresztą ja, jak i pan Marcin.
Panie inżynierze, ja myślę, że
Andrzej, o czym
mówimy w ogóle dwie różne rzeczy.
Drugi, trzeci etap i na to nie mamy pieniążków w budżecie zabezpieczonych.
Panie prezydencie, poproszę jeszcze raz.
Drodzy Państwo, w ramach projektu pomocy technicznej wspólnie z Łodzią i z 8 gminami wokół Łodzi realizujemy przygotowanie studium wykonalności do tego projektu. Natomiast do roku 2017, kiedy projekt ma być realizowany, będą jeszcze brakowały nam dwa dokumenty. I to nie jest kwestia tego, że one muszą być w tym roku zrobione. W związku z tym, Andrzej, nie mów, że gdzieś na coś brakuje, bo jak dzisiaj zrobimy studium wykonalności w 15, to i tak będzie dobrze, tak?
Ale musimy w tym roku zrobić jeszcze jedynie drugie elementy.
Dobra. Rozumiem, jeszcze ostatnia rzecz w tej sprawie, myślę, że najważniejsza, bo kolejna pozycja transport autobusowy i tramwajowy. Autobusowy tu jest brakujący 580 tysięcy i tramwajowy 900 tysięcy.
90.
Nie,
900. I tu podobne pytanie o konsekwencje w tej ważnej sferze niedoboru.
Państwo macie w projekcie budżetu 900. Natomiast po ostatniej naszej wizycie z panem prezydentem dokładnie 30 grudnia w Urzędzie Miasta Łodzi
została ustalona inna stawka i dzisiaj te potrzeby w zakresie potrzeb na przewozy tramwajowe są na poziomie 810 tysięcy. Czyli to, co jest w budżecie, praktycznie na przewozy tramwajowe wystarczy. Rzeczywiście brakuje środków na przewozy realizowane przez MZK i tutaj jest brak na tą chwilę w budżecie kwoty 583 300. I to jest brak na przewozy komunikacją zbiorową realizowaną przez MZK. Przewozy tramwajowe dzięki tym uzgodnieniom, które podjęliśmy 30 grudnia rano pana prezydenta Cieślaka, tam stawka jest w szefie jaka?
No chyba wiesz, no skoro mówisz, że ci braknie, to wiesz, tak?
Nie, no ale na przewozy tramwajowe już nam nie brakuje w tym momencie, po tych negocjacjach mamy pełne pokrycie 100%, natomiast na przewozy autobusowe ciągle, niestety ciągle brakuje tej kwoty. No co, no trzeba...
Brakuje
władzy,
ograniczenie linii.
Ograniczenie linii.
Dziękuję bardzo. Proszę. No to brakuje w końcu, czy nie brakuje?
Brakuje na przewozy autobusowe.
A na tramwaj brakuje w końcu, czy nie brakuje?
Na przewozy tramwajowe nie.
W posiedzeniu pana z kimś tam nie brakuje, tak? To jest nie dobrze zrozumiałe.
Proszę państwa, w budżecie myśmy przyjęli ograniczenie na 810 tysięcy. Kwota 810 tysięcy wystarcza na przewozy, na cały rok przewozy tramwajowe.
Jakiś samochód wjechał.
Samochód EPA 25H2 to
na pierwszą przyszedł.
Kogoś od państwa jest?
Panie inżynierze, może
Bradley?
Tak, może się tego Bradley? Bo na przykład tutaj w latach 2012-2013 był plan, załóżmy 5 milionów, wykonanie 5 milionów 300 tysięcy, a w latach 2013 11 milionów, a wykonanie 12. Czyli starczyło pieniążków i jak to się kształtują te różnice?
O właśnie.
Pan prezydent Różański, proszę.
To jest dział 60004, ten lokalny transport. Tak, no Andrzej rzeczywiście jest dzisiaj pocieszny. Jak skończymy, to wejdzie do mnie. Drodzy państwo, wynika to z tego, że zmieniliśmy system płatności za wozokilometr. Do tego, do 2013 roku było tak, że wszystkie przychody i z gmin, i z biletów były bezpośrednim dochodem miejskiej spółki. Natomiast my rozliczaliśmy się ze spółką tylko i wyłącznie utraconymi korzyściami wynikającymi z przyznawania ulg dla studentów, uczniów, całego katalogu, który był u nas w uchwale. Natomiast po reformie komunikacyjnej przeszliśmy na zupełnie inny system. I owszem, pojawiło się u państwa 11-12 milionów po stronie wydatków, ale i po stronie przychodów pojawiły się wszystkie przychody, które są z gminy. To jest ponad 1 000 000 zł, jak i również wszystkie przychody biletowe, to jest ponad 4 miliony złotych, po stronie dochodowej się pojawiły. W związku z tym bilansowo to zostaje ta sama kwota, natomiast jest zupełnie inny system rozliczania. Tak? Czyli nie dokładamy różnicę MZC, natomiast płacimy cały pełny wozokilometr, natomiast wszystkie przychody bierzemy do swojego budżetu. A czy w tym planie już są uwzględnione, załóżmy, nie wiem, różnice, to znaczy no... pieniążki, które możemy zaoszczędzić po obniżonych cenach paliwa, tak? Bo jak ceny paliwa lecą w dół, paliwo staniało, no to spółka zyskuje, tak? Bo wydaje mniej po prostu.
Każdorazowa umowa, która jest podpisywana ze spółką, zakłada kalkulację paliwa w związku z wytycznymi, które się pojawiają długofalowo, bo my podpisujemy umowę na rok. I w związku z tym wahnięcia paliwa, tak jak to miało miejsce teraz, że ono nagle zaczęło drastycznie lecieć w dół, wcale nie świadczy o tym, że ono w miesiącu, nie wiem, styczniu, lutym, marcu nie będzie szło do góry i w związku z tym to się nie będzie wyrównywało. Tak? W związku z tym my zawsze bierzemy te prognozy, które są do kalkulacji. Natomiast kalkulacja na wozokilometr nie uległa zmianie od tamtego roku. W zasadzie od 2 lat jest cały czas taka sama.
Czy są jeszcze jakieś pytania, jeżeli chodzi o zespół inżynieria miasta? Nie widzę. Przejdziemy do schroniska dla zwierząt. No tutaj sprawa jest jasna i oczywista, ale jeżeli są pytania, nie widzę. A tą działalność komercyjną to w końcu rozpoczniemy, jeżeli chodzi o...
Chciałam zapytać, ile osób jest zatrudnionych w schronisku dla zwierząt na etacie?
Ergo trzeba. Nie pamiętam.
No to można przy okazji rzucić tam do biura. Kilkanaście, ale chciałam dokładnie.
Jutro,
nie chciałbym pomylić się, bodajże
jutro jest raz chyba komisja budżetu, no myślę, że spokojnie tą informację można.
Dobra, dzięki.
Jakbyś ściągnął.
Natomiast chodzimy o tą działalność komisyjną, myśmy w tamtej kadencji zastanawiali się nad tym, żeby nie zrobić pochówku dla zwierząt.
Nie tak? Zrobimy pochówku dla zwierząt w związku z tymi wymaganiami, które dotyczą pochówku, są prawie dokładnie takie same jak z cmentarzem, czyli między innymi powinniśmy badać wodę, robić chlorownię i cudawianki. I te lokalizacje, które mieliśmy do tej pory, między innymi przy ujęciu wody, kompletnie odpadło w związku z tym, a na polach, znaczy rozmawialiśmy o czymś innym, czyli nie powinniśmy zrobić spalarni dla zwłok zwierzęcych, bo to jest dosyć fajny interes. Najbliższe jest w Piotrkowie, ale niestety znowu trzeba zrobić dwie chłodnie z tego powodu, że zwierzęta od weterynarza to jest odpad zwierzęcy, a zwierzęta, które padły na drodze, to są zwierzęta do utylizacji, w związku z tym muszą być dwie chłodnie, dwie lodówki, sanepidy, cudawianki.
Ciąg drastycznych wymagań.
Chyba już nie ma. Chyba się zamknęło.
Ja bym chciała zapytać nie ma. O rotację zwierząt, to znaczy o umieralność w schronisku zwierząt i przechodzenie zwierząt
no nie ma.
Na nowego właściciela. Te zwierząt przechodzi w krótkim okresie czasu, powiedzmy, do nowego właściciela, czy to fizyczne, bądź to nie wiem, na przykład prawnych, chociaż mówisz też, to będzie rzadkie. A ile jest takich zwierząt, które powiedzmy no już latami przebywają w schronisku? Jeżeli
można
by taką informację tam.
Znaczy na pewno przygotować. O schronisku pewnie będziecie Państwo rozmawiali jeszcze nie raz, nie dwa, bo to długi temat, kwestia adopcji, wielkości, warunków, wolontariatu, który jest w schronisku. Ja mogę powiedzieć, za 2013 rok około 320 psów schwytanych, pojemność schroniska maksymalna 170. Interwencji około 3-4-krotnie więcej niż psów schwytanych. Oczywiście program, który mamy sterylizacji i chipowania, no powoli przynosi swoje efekty, bo na chwilę obecną jest około 130, czyli mamy pewne luki w schronisku. Delikatnie mówiąc, bo maksymalne zapełnienie, a takie jakie powinno być, to są też dwie różne rzeczy.
Nie widzę więcej zgłoszeń. Zarząd drugi Zieleni. Proszę, Pani Grażyno.
Po pierwsze zapytam.
Spodziewałem się tego głosu.
W materiałach, które otrzymaliśmy na dzisiejszą komisję, są budżety wydziałów i jednostek, a nie widzę ani Zarządu Drugi Zieleni, ani Zakładu Gospodarki Komunalnej budżetu tych jednostek. Czy to może w zadaniach zleconych one zostały umieszczone?
Były podane.
Nie, no mówię o tych materiałach, które mamy wyszczególnione.
Znaczy nie, no ja mam. Może kartkę zostawić.
No nie, to tylko pytanie.
O
tym materiałach, które dziś są.
Dobrze, i czy jakich jednostek brakuje?
Zarządu Drugi Zieleni i
Zarząd Drugi Zieleni Miejskiej jest zakładem budżetowym, więc nie jest jak gdyby częścią budżetu budżetowego stricte, tylko w budżecie mamy umieszczoną dotację za zarząd.
Wynikowe.
A więc jak gdyby oni rządzą się troszeczkę innymi prawami, nie są częścią integralną
Pani Grażyno,
budżetu miasta.
Załatwię Pani.
Jest tylko w formie załącznika i plan kosztów i wydatków, nie. Tak?
Rozumiem. Ja bym chciała na chwilę odejść od liczb i zapytać i poprosić o deklarację pana.
Przechodzimy do zadań.
Nowego pana prezydenta, który powie, obieca nam wszystkim, że nasze miasto będzie systematycznie sprzątane, nie akcyjnie, tak jak jest do tej pory. 4 lata właściwie przebiegło mi na ciągłym monitorowaniu, proszeniu, zwracaniu uwagi na tym, mówię o poprzedniej kadencji, głównie na prośbach, bo w ten sposób to traktowałam, aby kolejne miejsca w tym mieście były sprzątane. I oczywiście moje prośby były często bardzo skuteczne i za to dziękuję i panu Pietrzakowi, i panu Wołoszowi, no i jeszcze innym osobom, ale też no nie wyobrażam sobie, żeby było tak dalej. Każda moja rozmowa kończyła się stwierdzeniem, brakuje środków. Dowiedziałam się na przykład, nie wiem czy Państwo jesteście świadomi, o takim fakcie, że w Zarządzie Drugi Zieleni do sprzątania, takiego fizycznego sprzątania miasta, jeszcze jeśli jestem w błędzie, to proszę sprostować, wprawdzie nie ma Pana Włosza, ale na pewno by to potwierdził, bo od niego otrzymałam taką informację, że 4 osoby sprzątają to miasto. No, Bez komentarza, prawda? Znaczy, czyli ja co z tym budżetem zarządu dróg? Co, ale, o co
ja
tu chodzi?
Tak, ale co sprzątają cztery osoby?
Wszystkie zadania polegające
ja
na sprzątaniu.
Przy mieciu jednej wiaty przystankowej widzę siedem osób na raz. No więc ja nie wiem, to jest też sprzątanie chyba. I ja jestem przekonany, że gdybyśmy zadali panu dyrektorowi inaczej pytanie, to powie, że 36 osób codziennie sprząta miasta. To jest tylko delikatna
dygresja. Właśnie ja nie chciałabym wchodzić w szczegóły i niuanse, tylko poprosić panie prezydencie, abyśmy cały system sprzątania tego miasta ustawili tak, żebyśmy z przyjemnością po chodnikach, terenach zielonych tego miasta chodzili i byli dumni z tych miejsc. Niestety tak nie jest. Mnie to bardzo boli, nie jestem jedyną, bo ja również zbieram opinie mieszkańców i no nie są one najlepsze. I mamy chyba tego świadomość, ja nie muszę nikogo przekonywać, bo mieszkamy w tym mieście, prawda? Co zrobić i jak zrobić, czy to jest koniecznie sprawa pieniędzy, być może nie, nie wiem. Ja nie jestem tak głęboko w tym.
Proszę bardzo.
Ja właśnie w kontekście też sprzątania, ale pierwsze pytanie takie standardowe. Ile osób jest w zakładzie dróg i zieleni na stałych etatach? Też można do jutra. I kolejne pytanko, właśnie w aspekcie to, co pani Wójcik poruszyła. Wczoraj idąc orszakiem od przejazdu kolejowego ulica Wspólna tylko do tej wyspy. Po lewej stronie tragedia, tragedia. Tak wygląda
no,
nasze
ja mam
miasto.
Całą listę
po prostu wstyd, jeden wielki wstyd.
Panie prezydencie, ja mam taką propozycję, zamiast cotygodniowy objazd miasta, kiedy otrzymujemy materiał, informacje prezydenta, znalazł się tam obchód, a właściwie to już powinnam chyba powoli kierować moje prośby do pana wiceprezydenta, bo no, z okna samochodu niestety nie wszystko widać.
Drodzy państwo, ja chętnie na taki spacer z panem. Ja powiem w jeden sposób, tak? Bo oczywiście ulica Wspólna, ja bardzo chętnie państwu dam wykaz ulic powiatowych, wojewódzkich
a ja wiem, która
i krajowych, no Wspólna akurat nie jest nasza, tak?
No tak, tak
na
marginesie.
Ja rozumiem, zaraz państwo powiecie, że śmieci są nasze. Ja czasami wychodzę z założenia, że to mimo wszystko są chęci. Pamiętam zimę w tamtym roku, pamiętam awanturę w styczniu i co się działo od stycznia. Patrzę na zimę w tym roku i przez 3 lata nie mogłem prosić pana dyrektora, że jak zaczyna padać o godzinie 3, to żeby wyjechał o godzinie 2. W tym roku przyszedł do mnie i mówi, wiesz co, zobacz, wyjeżdżamy godzinę wcześniej, lepiej. Tylko nie wiem, dlaczego 3 lata trzeba było prosić, dlaczego nagle w tym roku się zrobiło dobrze. Może będzie dobrze, nie wiem. Cały czas pan dyrektor potwierdza wolę, chęć i gotowość, żeby miasto było czyste i się tak zastanawiam, czy to jest... No może tym razem będzie dobrze, no nie wiem, może...
Bo na obraz tego miasta, jego wizerunku pod kątem właśnie tej czystości, estetyki, to ja rozumiem, że nie wpływa tylko zakres zadań instytucji.
Ale przepraszam, ja powiem
miastu.
Jedną rzecz. Przepraszam, drodzy państwo. Zarząd usunął drzewo sprzed urzędu. Zabrukował tego samego dnia. 1 metr kwadratowy kostki jest szarej, 2 metr kostki jest czerwony. Możecie im powiedzieć dlaczego?
No, ale ja nie jestem.
No ja pytam pana dyrektora, mówi, taką miał na stanie. Ja mówię, czy brakło, ale mówię, słuchaj, Stasiek, co ty zrobisz? Przebrukuję wiosną. No czy jest sens brukowania 2 razy?
W każdym razie chcę powiedzieć, że czeka nas ogrom pracy, takiej pozytywistycznej pracy u podstaw i to jest wbrew pozorom najtańsza rzecz do wykonania. I wszystkie
ja nas zapytać, czy wspólne to jest powiatowe?
Ja nie.
Tak. To też można jakoś wpłynąć na powiat, na pana Habury, żeby
oczywiście, myślę, że teraz łatwiej się będzie.
Drodzy państwo, jedno do związań, tutaj z panem prezydentem jesteśmy w pełnej zgodzie i cieszę się, że w tym zakresie będziemy szli wszystko, co można na zewnątrz.
Dokładnie.
Przepraszam, jeżeli przez 3 lata, i to mówię wprost, jeżeli przez 3 lata pracownikowi X się nie chce, no to trudno, nie będziemy dłużej czekali. Może sobie założyć własną firmę i wystartować w przetarg. Co roku poszczególne elementy idą na zewnątrz. Było asfaltowanie, były bruki, była awantura, że bruka wyzwalniamy, bo była. W tamtym roku były kwietniki, poszło koszenie pasów drogowych w przetargu. Po raz pierwszy w roku to robiliśmy. Się okazuje, że pan może z konewką na samochodzie objechać całe miasto za sensowne pieniądze. Nie patrzy, że musi rano wstać wieczorem, że musi środek dołożyć do tego.
No to jest jedyny słuszny kierunek.
No też system, musi się zmienić system.
Autobusowy, koszenie trawy, takie rzeczy powinny być.
Tam, gdzie naprawdę dyrektor nie ma sprzętu, no przecież on zamiatarką jedzie myć przystanek, bo tam ma pojemnik z wodą.
Znaczy zeszło teraz na mówienie o osobach nieobecnych, ja bym bardziej w innym kierunku poszła. Ale mogę jeszcze przy okazji, bo to nie tylko to, co musimy sprzątać, ale miejsca, które, gdzie kompetencje do utrzymania porządku są po innej stronie. Właścicieli, po pierwsze sprzedanych działek, działek do sprzedaży lub po prostu zaniedbanych działek. Ja wiem, że to należy na przykład do obowiązku Straży Miejskiej i też niekoniecznie z tego... Być może straż monituje, ale konsekwencje i efekty tego działania są marne.
Stosowne polecenia zostały.
Dziś będziemy przegłosowywać uchwałę o sprzedaży Pułaskiego 30. Ja codziennie przechodzę. Tam jest ogromne śmietnisko na tej działce. Od roku działka wystawiona na sprzedaż. To też jest problem do rozwiązania. Jest działka telekomunikacji, zapuszczona, zanieczyszczona. No, to jest instytucja publiczna. No, trzeba rozmawiać, komunikować się i walczyć o to, żeby w tym mieście było czyściej. No tak mi się wydaje.
Popieram moją
działkę. O, bardzo się cieszę. To ja bardzo dobrze widzę naszą współpracę.
Ponieważ nie widzę więcej zgłoszeń, Miejski Zakład Pogrzebowy. Doposażony teraz.
Także. Ja mam pytanie arytmetyczne, bo pan dyrektor tutaj w paragrafie zakup materiałów i wyposażenia różnicę podaje 86,400, wychodzi inna. I z kolei w drugim paragrafie zakup usług pozostałych również panu dyrektorowi coś się pomyliło. Nie wiem czemu.
Błąd drukarski.
Znaczy drukarski to raczej nie, bo drukarski to może być w jednym.
Maszynowy.
Znaczy tu przeskoczyło mniej o 20, tam się pomyliło.
Rozumiem, no ale wie pan, drukarski to raczej nie.
No bardzo przepraszam Wysoką Radę i Panią Radną, za to przyznaję się do winienną.
Bez bicia, dobrze.
Ogólna
się zgadza, ale paragrafy się nie zgadzają.
W najbliższej okazji upustą.
No ale musimy sobie dać radę w ramach tych pieniędzy.
No.
Kartę rabatową.
Pan dyrektor raptem na darmowe przyjazdy zabezpieczyć.
Nie.
Jedną stronę.
Nie.
A pan już zakupił ten melek, panie dyrektorze?
Czekamy na dostawę, myślę, że w najbliższych dniach powinien. Zresztą nawet ich nie poganiam, bo to jest z Mielca.
Panie prezydencie, ma pan teraz możliwość dostania fotoradaru. Na Klińskiego będą sobie wyścigi robić.
Z Meleksem.
Natomiast jak będzie dostarczony, bo tak się umówiliśmy, że tamta firma dostarczy, jest to dla nas bezpieczniejsze, bo do czasu kiedy samochód jest na ich samochodzie, znaczy nasz pojazd na ich samochodzie, oni za niego odpowiadają.
A panie dyrektorze, będzie pan uruchamiał kolejne place, czy na razie mamy wystarczającą liczbę?
Według mojej oceny w tej chwili...
Bo to jest uruchomienie takiego nowego placu, to kosztuje, bo to trzeba zrobić odwodnienie, trzeba zrobić... Ale i tak dalej, tego się pytam, czy...
To znaczy, panie prezydencie, Wysoka Rada, panie przewodniczący, uruchomiliśmy nową kwaterę tutaj bliżej rzeki. Według moich obliczeń powinna starczyć na 2-3 lata. Natomiast to jest jako mała reklama, informacja. My rozpoczynamy powoli sprzedaż w tej chwili tylko na przyszłość pod grobowce i groby ziemne. Już część kwatery, która będzie w przyszłości nowo uruchomiona. W tej kwaterze tylko trzeba zrobić spięcie odwodnienia. Jestem gdzieś na długości około 80-100 metrów. I teren będzie już całkowicie odwodniony, także no nie powiem wprost, że ktoś jest zainteresowany, to taką kwaterę można wykupić. Bardzo, bardzo blisko bramy głównej. Tak mi powiem. Natomiast na dzień dzisiejszy jesteśmy zabezpieczeni.
Okej. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. Rodzynek w postaci ZGM-u. Proszę bardzo.
Ja mam pytanie. Do pana dyrektora. Kto poniesie koszty opłat za dodatkowe komórki, które były we wspólnotach zarządzanych przez obcych administratorów i okazało się, że ZGM posiadał umowy zawarte na te dodatkowe komórki, tych pieniędzy nie przekazywał wspólnotom. Nie wiem, jak dziś ta sytuacja będzie rozwiązana, czy po prostu Państwo najprawdopodobniej będziecie musieli te pieniądze oddać i w zaistniałej sytuacji przekazać je na konta wspólne. Kto poniesie te koszty?
Skala tego problemu jest niewielka.
Każda złotówka, panie dyrektorze, jest złotówką budżetową, nawet grosz, i nie można odpowiadać w ten sposób, że skala problemu jest niewielka.
Bo dzisiaj... Incydentalna.
Proszę tak. Incydentalna czy nie, ale zamieszanie jest spore, bo najemcy otrzymali pisma, że państwo rozwiązujecie umowy ze względu na zmianę administratora. Ludzie się pogubili zwyczajnie, a zmiany administratora nie było, a pan po prostu zamiast to ująć inaczej w tym piśmie, wprowadza ludzi w błąd w takim stwierdzeniu.
To pismo to akurat zostało popełnione, jak to się mówi, poza mną i był to błąd jednej osoby, która później wysyłała w tym temacie sprostowania. Znaczy, temat został wyjaśniony i zakończony i tam była faktycznie, powiedziałbym, niepotrzebnie wysłana korespondencja dla mieszkańców w tym temacie. Potem to zostało wycofane i wyprostowane.
Czyli co, rozumiem, że te środki zostaną przekazane z jakiego budżetu? Już pan te środki już wykorzystał, tak?
Mówię, że to jest
czy pan dołoży ze swoich
ale
mieszanin?
Proszę panią, no to jest, mówię, minimalny jakiś tam problem i temat tych opłat, to naprawdę to są symboliczne jakieś kwoty. Natomiast ja może przygotuję w szczegółach, jak będzie, jeżeli pani ten temat tak drąży, to informację taką pełną, no proszę, rzetelną, w jakim zakresie i wtedy dopiero zobaczymy, czy to jest poważny problem, bo wiemy, to problemy są. No powiedziałbym, wszystkie są ważne. No, ten gdzieś tam się pokazał faktycznie.
Proszę.
Przyszłą komisję, może czy wcześniej, jeżeli pani chce, to przygotuję tutaj w tym temacie tą informację.
Proszę dostarczyć do biura rady.
Konkretną, dobrze.
Pozwolę sobie również pytanie do pana dyrektora Skorzeńskiego, mimo że bezpośrednio nie dotyczy to budżetu, ale nie wiem, czy pan dyrektor będzie do końca. Więc mam pytanie odnośnie tej sprawy ostatnio dosyć głośnej. No problem powstał taki, że w momencie zawiodzenia kontenerów na śmieci przez spółdzielnię mieszkaniową, no po prostu śmieci robiło się więcej w tych kontenerach ZGM-u, tam te to kolej stoją puste. No tutaj nie przesądzam winy tej sprawie, nie sugeruję. Natomiast chciałbym poznać pana zdanie, jak ta sprawa będzie w jakiś sposób rozwiązywana ze strony ZGM-u. Bo na pewno ją pan wie.
Znaczy tak, no sprawę nagłosiły media. Oczywiście jest to takie dosyć, no powiedziałbym...
Dlatego tak mówię, nie przesądzam o...
Medialnie, no nieciekawie to wygląda, no tylko, że jeżeli zaczęliśmy tutaj analizować temat, no weźmy tam Luca Skłodowskiej, czy wiejska, tak, do Skłodowskiej tam 23C, tam ciągle mamy problemy, wiejska 24. Więc faktycznie no, teren spółdzielni mieszkaniowej, spółdzielnia sobie tam po prostu postawiła pergolę, zamknęła. Nasze wcześniej stały pojemniki spółdzielni i nasze, nie było problemu. Jak spółdzielnia postawiła pergolę na swoim terenie, no to ludzie ze spółdzielni, prawda, idąc do swoich pojemników, do pergoli, po drodze po prostu no, nie trudzili się i tak dalej. Teraz oczywiście pracuje, no, wrzucali do naszych pojemników i zrobił się problem i w kilku miejscach taki problem jest, natomiast problem jest szerszy, bo to dotyczy w ogóle tematów związanych i z możliwością ustawienia tych pojemników zgodnie z zachowaniem odległości, zgodnie z prawem budowlanym i to jest bardzo poważny temat, żeby znaleźć takie miejsca, bo muszą być zachowane odległości od okien i tak dalej. Oprócz tego jest kwestia zgód, no bo są różne miejsca, gdzie są współwłasne, spółdzielnia mieszkaniowa, są współwłaściciele, którzy wykupili i są, i teraz jest kwestia znalezienia takich miejsc dla naszych tych miejsc, gdzie są gromadzone te pojemniki. No i do tego oczywiście jest kwestia tutaj bardzo szeroka, podpisywania umów na, i to tutaj już 4 lata tutaj ćwiczymy z panią Jadzią Myczkowską, z panią naczelnik. Kwestia no, no, zachęcania wspólnot mieszkaniowych do przejmowania terenu, bo mają grunty po obrysie budynków. Natomiast my mamy tych wspólnot ze 200, natomiast w tej chwili podpisaliśmy, chyba zresztą taką informację dałem, do pracy około 30 mamy wspólnot, umów podpisanych chyba do tej pory. Wspólnoty jak gdyby przejęły te grunty, czyli w tym jest kawałek chodnika przed budynkiem, miejsce, jak to się mówi, doprowadzające
tam mieszkańca do trzepaka, czy miejsce doprowadzające kawałek chodnika do właśnie takiego punktu zbiorczego odpadów. I większość wspólnot w ogóle nie chce za to odpowiadać, no bo to wiadomo, że się wiąże z kosztami, czyli jeżeli oni to wezmą w swój tam jakiś zarząd czy administrację, no to muszą ponosić koszty odśnieżania, utrzymania zieleni, sprzątania, wypadków ewentualnych i mamy takich, mówię, no mnóstwo takich jest miejsc, gdzie się tego typu konflikty pojawiły i pojawiają. I tej sprawy na przykład z tymi pojemnikami tak na szybko. Na przykład no, mamy wiejska 26 akurat, to chcemy przenieść te pojemniki, ale też jest kwestia przeniesienia do wiejskiej 24, tam taka stacja trafo stoi. Natomiast będzie to chyba dwa razy dalej w tym momencie dla ludzi, którzy od nas, z naszego bloku, którzy tam będą musieli chodzić. A do tego jeszcze kwestia zgód i tak dalej, wszystkich dookoła. Także no, to są trudne sprawy i konfliktowe. Natomiast do tego jesteśmy, żeby takie no, tematy no, szukać rozwiązań. I akurat no, w tym temacie, no, mówię tak, w prasie się ostatnio te tematy, jak to się mówi, tutaj nagłaśnia. No, bardzo dobrze od tego jest właśnie. Absurdy, można powiedzieć, występują. Tu pełne pojemniki, tu zamknięta klatka i puste. Natomiast jeżeli jest do tego komentarz czyjś tam, że to jest jakaś, no nie wiem, niefrasobliwość, czy tak, brak, brak jakiś tam w ogóle tak. Tych, co rządzą, no to jest w ogóle no, trochę takie, no jak ktoś nie zna meritum sprawy, no to od razu wydaje mu się, że to jest jakiś absurd tych, co zarządzają. Natomiast
proszę, nie
mam wpływu. Jeszcze mam jedno pytanie do Pana w temacie, bo tak ogólnie przyjęłam wielkość Panu, ilość powierzchni, którą Państwo, że tak powiem, zarządzacie, już nie w przeliczeniu na nic. I tak jedno do drugiego wyszło mi 13 zł z metra kwadratowego. I moje pytanie brzmi, czy mógłby Pan jakoś ograniczyć po prostu koszty funkcjonowania zakładu? Dlatego, że u mnie za zarządzanie razem z remontami no, jest 2 zł z metra kwadratowego. Administrator wspólnotą prywatny, jakby miał 6 zł za metr kwadratowy, to by no, w niebo wzięty. A tutaj 13 zł, ja wiem, że prowadzicie inne i tak dalej, ale 13 zł z metra kwadratowego jest to bardzo...
Ale Pani wprowadza teraz chyba tu wszystkich w błąd, bo akurat proszę Panią jest to te 13 zł, 13,40 dokładnie 1, to jest wynik jak gdyby matematyczny do podzielenia dotacji przez metry kwadratowe. Nie, no mówię ogólnie naszych... w tym przypadku akurat dotacji naszych, no. Którą od Państwa otrzymujemy i stąd jest te 13 zł, natomiast koszty administrowania, no to my mamy na poziomie 60 groszy.
Ja nie?
Natomiast koszty utrzymania ZGM, to proszę Panią, no chyba nie jest tajemnica, jak Pani studiowała wnikliwie tutaj ten nasz materiał, że my mamy, oprócz tego, żeśmy przeszło 2 miliony, ograniczyli kosztów no, w ciągu ostatnich 2-3 miliony, 2-3 lat i tam już nie ma z czego, można powiedzieć, schodzić, jeżeli chodzi o ograniczanie kosztów, co oczywiście z pojęciem zawsze względny, bo zawsze można jeszcze szukać oszczędności i tak zresztą się dzieje, natomiast cały czas jest tu kwestia uzyskiwania tak zwanego wyniku ujemnego na działalności ZGM-owskiej, no, ponieważ 20-30% ludzi no powiedziałbym nie, jak się matematycznie na to patrzy, nie płaci za to, że mieszkają w naszych zasobach. Oczywiście jest kwestia windykacji, jednych windykujemy, wyprowadzamy, następni się pokazują. To jest cała tutaj powiedziałbym cały mechanizm funkcjonowania i tego się tak wprost no nie da pokazać. Jeżeli Pani to porównuje do zwykłej wspólnoty, która funkcjonuje, powiedziałbym, na zasadach i to jeszcze te wspólnoty, szczególnie zewnętrzne, to ja już nie chcę tu, bo poprzednie komisje były bardzo burzliwe, że akurat mamy około 60 czy 70 wspólnot mieszkaniowych w tak zwanym obcym zarządzie i zostały po prostu zabrane najlepsze kąski, wyremontowane, gdzie najmniejsze koszty się ponosi, natomiast zostało się jakieś 150 albo i więcej takich wspólnot, że tego w ogóle nikt nie chce się do tego dotknąć. Tym trzeba zarządzać z mocy prawa i już nie mówię o tych budynkach, które my mamy z mocy prawa przypisane. Są tak zwane zarządy obowiązkowe, to gmina nam to wszystko przekazuje. I oczywiście tego się nie da porównać do zwykłej wspólnoty, która sobie funkcjonuje. Jest tam jeden jakiś tam administrator, jeden księgowy i ja mówię, też jestem zarządcą nieruchomości, też mam wszystkie uprawnienia i trochę się na tym znam. I wiem dokładnie, jak to funkcjonuje w innym miejscu. I to oczywiście możemy na ten temat dyskutować, co by zrobić, żeby było lepiej. Natomiast my głównie zarządzamy najgorszą substancją tutaj, najbardziej sypiącą się, już nie mówię o tych tematach remontowych, dziurawych, o tych 120, Państwo czytacie prasę, 120 lokalach, które stoją do remontu, na które nie ma pieniędzy, bo no nie ma pieniędzy po prostu na remonty i tak dalej. No i można no, rzucać hasła, ogranicz się koszty w ZGM. Akurat ZGM jest instytucją, gdzie ludzie zarabiają najmniej. To jest najmniej zarabia, zresztą Pani dobrze wie, bo Pani tam pracowała, z tego co ja słyszałam, albo Pani ma tą informację chyba bardzo taką bezpośrednią, że tam po prostu w ZGM-ie no to są najniższe z możliwych płac. Proszę Panią w Fabianicach i możemy oczywiście ten temat dalej rozwijać, jeżeli Pani jest zainteresowana, jakieś szczegółowe informacje, proszę, to ja Pani to wszystko przedstawię. A takie porównanie, jak Pani mówi, że 13 zł za koszty, no to mówię, to wynika ze zwykłego matematycznego przeliczenia, tak sobie tutaj przyjmujemy z Panią skarbnik, bo musimy jakiś wskaźnik przyjąć, a to nie jest wcale 13-40, bo to jest umowna kwota, no, tak to nazwijmy.
Proszę.
Proszę Państwa, w tamtych kadencjach, tutaj Monika Cieślaście-Dzikowie, komisja rewizyjna, wnioskowaliśmy, żeby pieniądze na to, mówił Pan Dyrektor, że nie ma pieniędzy na remonty i to jest prawda, bo zostały wszystkie obkrojone oprócz dwóch spółek. Spółki sobie żyły ponad stan i pieniądze, żeby z targowisk, taki był wniosek komisji rewizyjnej, pieniądze z targowisk, żeby, które szły, poszły na remonty. Pan Prezydent to. Nie, nikogo. I nie ma, i Pan Dyrektor mówi prawdę, bo nie ma, po prostu nie ma.
Kalkulacyjna to zupełnie nie na temat.
Tak, ja jeszcze mogę.
Wstawka kalkulacyjna zwykła do przeliczenia, nie do pokazywania kosztów.
Proszę. No ja chciałam właśnie powiedzieć, że głęboko ubolewam nad stanem technicznym całych tych zasobów komunalnych. Ja pierwszy raz jestem w tej komisji, w ubiegłym roku nie byłam, więc trochę moja wiedza jest marna. No nie wiem tak naprawdę, o czym toczyły się rozmowy. Natomiast w październiku i listopadzie, kiedy chodziłam z ulotkami i tak ułożył się plan, że właściwie w większości to było właśnie budownictwo komunalne, ci moi wyborcy. No przerażenie moje rzeczywiście sięgało zenitu i tak kiedy porównuję sytuację w innych obszarach miasta, to powiem, że to jest no, największy ubór, największa bieda i tam powinniśmy kierować, nie wiem, znowu na tym, że nie jestem ekspertem, ale no, sytuacja, w jakiej ci mieszkańcy tam się znajdują, to jest przygnębiające i smutne. I też pewnie istnieje jakiś sposób na rozwiązanie różnych problemów. A ja chciałam zapytać, Panie Dyrektorze, a na remonty w ogóle wydajecie jakieś środki i jaka to jest skala?
Odpowiadam jeszcze tak, ta stawka kalkulacyjna to jest 2 miliony 557 dotacji podzielone przez 190 603 metry kwadratowe. Z tego wyszło 13,41, to jest jak gdyby my sobie tutaj przyjmujemy przy dotacji, tak, no bo musimy jakąś stawkę przyjąć, to jest jakaś wirtualna stawka, którą no nie można się posługiwać jako koszt funkcjonowania. To jest dotacja do powierzchni. Natomiast w 2014, no bo nie wiem co będzie w 2015, zakładam, że nie będzie gorzej, żeśmy przeznaczyli przeszło 2,5 miliona złotych na remonty. I w tym jest tam gdzieś 350 tysięcy wszystkie zewnętrzne jakieś tam przetargi na te dachy, głównie tutaj dachy kompleksowo remontujemy. 800 tysięcy gdzieś przeznaczamy, 900-800 do wspólnot mieszkaniowych na fundusz remontowy, bo jesteśmy tam jakimś no, udziałowcem w tych wspólnotach i musimy. Z 1 100 000 przeznaczamy, w tym jest nasza robocizna, nasi ludzie, tam tych ludzi jest, nie wiem, 10 fachowców, którzy tam łatają dachy. To jest 1 100 000 na materiały i na ich robocizna. To jest to, co my, pogotowie ratunkowe, czyli żeby się nie waliło, nie sypało, żeby te budynki stały, balkony, dachy, głównie kominy, no już nie mówię o tych tematach takich gazowe, inne, które no powodują, zresztą Państwo sami możecie stwierdzić, były wichury, były huragany prawie i nie wiadomo co jeszcze, jakoś były olbrzymie ulewy. Ja, czy gdzieś Państwo czytaliście w prasie pabianickiej, że gdzieś był jakiś wielki kataklizm w zasobach komunalnych? Jeżeli ktoś nie podpalił jakiejś, przepraszam, bo mamy chyba 40 czy 50 jeszcze tych budynków drewnianych,
to ogólnie my nad tym panujemy, czyli to jest właśnie to, to co tutaj zresztą pani Wójcik czy inni tam na bieżąco przychodzicie państwo, trzeba tutaj bramę, coś trzeba zrobić, bo tu się sypie, tu się wali, tu trzeba szybko gdzieś coś sprzątnąć, prawda, tu się rozlatuje jakiś tam, już nie mówię o tych sprawach typu łazienki, typu tam różne wprowadzenia, ostatnio żeśmy tam sporo też kanalizacji poprowadzali do tych naszych zasobów. Ogólnie to jest pogotowie ratunkowe. Jeżeli państwo tutaj widzicie, czytacie prasę, nie, od kilku tu lat, ja już mówię, 3 lata tu jestem, nic się takiego, no oprócz tego oczywiście, co my nie mamy z tym nic wspólnego, słynne Południowa 13, gdzie tam się coś zawaliło bez naszej wiedzy, prawda? Ale poza nami panujemy nad tym. I to jest przy takich naprawdę niewielkich pieniądzach, przy tych zarobkach, no ja nie chcę narzekać, bo zawsze oczywiście dyrektor walczy o firmę i tutaj państwo, tutaj radni też przychodzicie do ZGM-u i sami na Wigilii i tak dalej, było kilku radnych, którzy stwierdzili, że coś trzeba zrobić, żeby ci ludzie, którzy w stosunku do innych, no zarabiają połowę tego, co w podobnej firmie czy kierowca, tutaj jak były dyskusje, prawda, i były jakieś deklaracje, że coś trzeba zrobić, żeby trochę zarobki tych sprzątaczy, tych konserwatorów, tych takich ludzi, których mamy no, kilkadziesiąt, żeby coś zrobić, żeby oni normalnie też chcieli pracować, bo to też nie ma takich zbyt za dużo chętnych, wbrew temu, co się mówi, żeby ludzie wyszli na ulicę, zamiatali, sprzątali, prawda, bo też takich się szuka. Ale jakoś nad tym wszystkim sobie radzimy i do tego jeszcze nam się dorzuca tutaj, mamy, oczywiście do tego jesteśmy, nie narzekam, olbrzymie tereny, no właśnie to, co pani Jadzia może tutaj potwierdzić. Wspólnoty mieszkaniowe, my się tutaj boksujemy z nimi, bo nikt nie chce przejąć odpowiedzialności za utrzymanie zieleni, za odśnieżanie, za chodniki. Olbrzymie tereny mamy i po prostu wszyscy, jak ja mam chyba w tej chwili ze 20 spraw w sądach o poślizgnięcie się, nieposypany chodnik, czy jakieś tam trochę piasku na schodach i o 20, o 100 tysięcy odszkodowania ludzie do nas przychodzą i w sądach, oczywiście to są koszty też, prawda? I cały czas boksujemy się głównie ze wspólnotami mieszkaniowymi, prawda? Że wspólnoty mieszkaniowe nie chcą przejąć terenów. I może pani naczelnik coś tutaj dopowie, bo to jest bardzo trudny temat. To się toczy już kilka lat. Nie ma takiego, za przeproszeniem, bata na wspólnoty mieszkaniowe, żeby oni przejęli grunt, który tak naprawdę wykorzystują. I to my mamy w ZGM-ie, prawda? My musimy odśnieżyć, posypać, utrzymać chodniki, zieleń i tak dalej, bo tego nikt nie chce robić. Wspólnoty mają grunt pod budynkiem, nas to nie interesuje i nie ponoszą z tego tytułu kosztów. I to jest w porządku? Nie. Ale to są trudne tematy, które no, musimy rozwiązywać i ja nie narzekam, od tego jesteśmy, jakoś radzimy sobie.
Ile znajduje się w naszych zasobach komunalnych?
Proszę?
Ile nieruchomości?
No, budynków to mamy gdzieś ze 450 takich nieruchomości, a nieruchomości mogą być dwa budynki, trzy. No to jest, mówię, olbrzymi teren, prawda? Że mówię
pani Monika.
W terenach takich, no tutaj weźmy pani...
Panie dyrektorze, pani, wystarczy. Pani,
ostatnie zdanie. Pułaskiego... Słynne 14,
właśnie chcę powiedzieć, prawda? Że była skuteczna moja interwencja,
pan dyrektor. Leci tam płot, stoi, zresztą chcemy go rozebrać. Olbrzymi teren, pusty praktycznie, śmietnisko, no coś z tym trzeba zrobić.
Pułaskiego 16.
Pułaskiego 16, przepraszam. Olbrzymi płot betonowy, koszty naprawy tego płotu, to bez sensu zupełnie to naprawić, trzeba to rozebrać. To
16, Ruch Świętego Rocha i Pułaskiego.
Sprzeda, bo to jest piękny punkt na przykładzie, prawda, po przekątku. Ale... Wszystko pieniądze, kasza.
Nie
ja nie narzekam, ale jeszcze przepraszam za moje wystąpienie, za mój ton. Może trochę ja jestem taki... Trochę
no
taki
właśnie, chciałbym na koniec skomentować.
Natomiast to nie jest... Ja mówię głośno, przeważnie, żeby mnie było słychać. I to nie jest wynikiem tego, że ja tu się przyszedłem mądrować, czy coś w tym stylu. Natomiast chcę tylko podkreślić naprawdę, że w tym takim... W tej biedzie my sobie naprawdę nieźle radzimy, co widać po pawianickiej prasie, która nie pisze o tym, że spadło na głowę komuś, nie wiem, kawał komina, obróbki blacharskie, czy się gdzieś tam zawaliło, czy się coś wleje, prawda? I może na tym skończmy, bo mi się wydaje, że to jest jakiś wyznacznik. Po różnych wichurach, po różnych olewach i po różnych takich zawirowaniach.
Dobry refleks, panie dyrektorze, bo właśnie miałem skomentować. Proszę, pani.
Ja bym jeszcze chciała wrócić do tematu, do problemu może śmieciowego, ponieważ tu został wcześniej poruszony zapełniania tych kontenerów, powiedzmy, które nie są zamykane. Na terenach spółdzielni znajdują się już kontenery po części zamykane. Problem też wynika z innego faktu, że ludzie z domów jednorodzinnych często po prostu nie mieszczą się w puszkach i po prostu gdzieś te śmieci muszą czy wywozić, czy oddawać. No. Ja już ten temat poruszałam w interpelacji swojej 2 lata temu, że naprawdę no, trzeba zająć się tym problemem, że nie można tylko patrzeć na to, puszka jest przyznawana powiedzmy od ilości osób.
Nie, no, 7 zł do sobie jest podatek i wszyscy płacą.
Dobrze, ale powiedzmy jeden będzie miał na przykład, słuchajcie, ogrzewanie gazowe, a drugi będzie miał węglowe. No. Na przykład moi sąsiedzi, którzy mają ogrzewanie węglowe.
Pani Moniko, w pełni się z Panią zgadzam, bo chociażby latem, kiedy koszone są trawniki, trzeba zgospodarować też bioodpady, tak?
Ale nie,
nawet pod tym kątem mówiliśmy. Zgadza się, ale to jest temat, który myślę, że powróci do nas na komisję z prostego powodu, dlatego że lada moment będzie rozstrzygnięty przetarg i kwestia zapisów przetargu, to jest jedna rzecz, ale słynne dżentelmeńska obietnica pana prezydenta, czyli te pieniądze, które my żeśmy się zgodzili jakby w mniejszym stopniu pobrać jako karę od ekoregionu za niewiązanie się z pierwszego miesiąca czy dwóch umowy. Wtedy była obietnica, że do tego tematu powrócimy i na przykład w ramach rekompensaty dostaniemy większą częstotliwość odbioru odpadów, bardziej dopasowaną do potrzeb mieszkańców. I ten temat miał do nas powrócić, więc myślę, że jedna to będzie pewnie bliskich komisji nam ten temat na pewno stanie na obradach tej komisji. Natomiast temat jest na pewno bardzo ważny i wielokrotnie był poruszany i przez panią Monikę i na tej komisji. I myślę, że do tego tematu obiecuję, że wrócimy. Ale czy do samego z Zakładu Gospodarki Mieszkania jeszcze są pytania?
Jedno zdanie. Skłodowski 23C mamy na przykład, dzisiaj kolejna awantura, pełne pojemniki i ludzie płacą, mówię, 7 zł od osoby jest, prawda? Umowa jest podpisana, bo tam jest też wspólnota mieszkaniowa, 2 razy w tygodniu jest wybierane, no pojemników tam załóżmy 4 czy 5 stoi. I teraz jest kwestia miasta, prawda, dogadania się z ekoregionem, ile razy wybiorą, bo my pełne pojemniki, to co pani mówi, to przywożą, akurat tam sypią i tam jest ciągle problem. Trzeba wybrać nie 2 razy w tygodniu, tylko na przykład, nie wiem, 3, nie? I to rozwiąże problem, no ale to ja nie mam na to przełożenia, prawda?
Błędny był ten zapis odnośnie tygodni.
To musi robić tygodni. Region i miasto rozwiązywać.
Odnośnie tygodni, bo nie przewidziano, że może być większa liczba tygodni w miesiącu.
To znaczy nie, to jest kwestia wywozu odpadów suchych, bo odpady suche są wywożone raz na 2 tygodnie. Tak zostało przyjęte ze względu na koszty. I dzisiaj w nowych propozycjach przetargu jest wywóz odpadów suchych od miesiąca kwietnia do końca września raz na tydzień, ale zrobi się problem moim zdaniem z pojemnikami, bo ktoś nie przewidział, że te same pojemniki będą musiały zostać, bo od października zmniejszy się z kolei wywóz odpadów suchych. Ja rozmawiałam z panią Agnieszką jeszcze dla wspólnot, za czym weszła ta cała ustawa. Już wtedy na naszej nieruchomości było wiadome, że odpadów suchych to jest przynajmniej 50%. I ktoś, no znaczy no nie ktoś, to wynika z kosztów, no bo wiadomo, jak firma będzie jeździła co tydzień, no to no nie wiem, jak to tam skalkulować i ze względów oszczędnościowych zostało to przyjęte moim zdaniem nieprawidłowo, bo gdyby w całym mieście odpady suche były wywożone raz w tygodniu, wtedy by się cała sprawa uporządkowała i nie byłoby problemu, szczególnie kiedy już 1,5 roku obywatele tego miasta segregują nieczystości, nauczyli się segregować i popatrzmy no, na swoich nieruchomościach. Suchych mamy bardzo dużo, a komunalnych mamy tyle,
dziękuję bardzo. Ponieważ nie widzę więcej zgłoszeń, informacja prezydenta to jest kolejny punkt na temat spółek miejskich. Myślę, że to jest w ogóle temat, który poświęcimy, już zaprosimy wtedy prezesów albo przedstawicieli, tak jak zresztą do tej pory robiliśmy. Dlatego, że bezpośrednio nie ma to związku z budżetem, bo budżety spółek to są budżety spółek, natomiast są realizowane inwestycje i będą pewnie realizowane inwestycje na terenach miejskich, będą dotyczyły, no to zaczęliśmy rozmawiać, będą dotyczyły mieszkańców, plus jedyny zapis, który dotyczy budżetu i dotyczy spółek, to jest kwestia planowanej dywidendy. I ten temat myślę, że już na kolejnym posiedzeniu komisji, to zresztą są poręczenia, no to są wiadomo, ale kwestie bezpośrednio z bieżącego funkcjonowania spółek leżą w naszej gestii. Styki jakieś mamy i dlatego na ten temat, jeżeli Państwo radni wyrażą zgodę, to chciałbym na jednym z najbliższych, jeśli nie najbliższym posiedzeniu komisji zrealizować.
Dobrze, nie ma sprawy, tylko pytam po prostu. krótkie. Mam takie, kto był pełnomocnikiem do spraw spółek od 4 stycznia 2008 do 30 czerwca 2011, bo później już pełnomocnika nie było. Nie wiem, czy dobrze pamiętam, jeżeli pan może podać nazwisko osoby, która, ponieważ, skąd moje pytanie, ponieważ był protokół kontroli NIK-owskiej na aspekcie funkcjonowania spółek, gdzie mamy te zarzuty, gdzie były wynagrodzenia o 800 zł zwykłe, etc., etc. No, nie będę tu dzisiaj się produkowała. W związku z tym interesuje mnie osobowo, kto był tutaj pełnomocnikiem w Urzędzie Miasta, mianowany przez Henryk Radajski. Tak, no tak myślałam, tylko nie byłam pewna.
Znaczy, z tego co pamiętam, to była jedyna, znaczy, jeżeli ja pamiętam, to była jedyna osoba, którą jeszcze kojarzę. Potem już nie było pełnomocnika do spraw spółek.
Dobra.
Punkt trzeci zaopinia. Nie zapomnieliśmy tego, o czym żeśmy rozmawiali, ponieważ w porządku rad mamy zaopiniowanie projektu budżetu właśnie w tym kawałku, o którym żeśmy przed chwilą mówili. Kto z Państwa radnych jest za pozytywną opinią dla projektu budżetu w zakresie tych wszystkich wydziałów i jednostek, które mówiliśmy? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedmiu radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, nie widzę. Punkt trzeci, zaopiniowanie wniosku prezydenta w sprawie warunków zbycia Reymonta 27. Panie prezydencie.
Panie przewodniczący, pozwolę sobie panu dać
głos. Proszę bardzo.
Proszę Państwa, to jest nieruchomość, na której stoi budynek mieszkalny i był wynajmowany przez na rzecz czterech rodzin. W momencie, kiedy trzy rodziny z różnych powodów, czy zgon, czy wyprowadzka z powodu zmiany stanu rodzinnego spowodowały, że została jedna rodzina. Budynek jest niewyposażony praktycznie w żadne instalacje, oprócz oczywiście energii, jak zawsze. W związku z powyższym prezydent podjął decyzję, że zasiedlenie tego budynku kolejnymi, tymi trzema rodzinami powoduje, że gmina będzie zmuszona wykonać pewne inwestycje, co się zupełnie nie kalkulowało ekonomicznie, dlatego przeznaczona została ta nieruchomość do sprzedaży, wyprowadzono czwartą rodzinę i w ten sposób nieruchomość w centrum miasta stała się wolna. Wyprowadzenie ostatniej rodziny powoduje i przeznaczenie nieruchomości do sprzedaży, że zlecamy operat szacunkowy, przygotowujemy wszystkie niezbędne dokumenty i prezydent przedstawia Państwu warunki finansowe zbycia takiej nieruchomości w drodze przetargu. Operat szacunkowy określa wartość nieruchomości. Do tej wartości zawsze doliczamy koszty, jakie ponosimy przy przygotowaniu nieruchomości do sprzedaży. W związku z tym w tym przypadku jest operat szacunkowy doliczony i łącznie do przetargu prezydent przyjął kwotę po lekkim zaokrągleniu 156 tysięcy złotych netto. Netto to znaczy, że jeżeli działka byłaby niezabudowana, byłby do tego doliczony podatek VAT 23%. Jeżeli działka jest zabudowana budynkiem starszym niż 2 lata, kwota netto znaczy kwota brutto, czyli nie ma doliczonego podatku VAT, to jest cena sprzedaży. W związku z tym prezydent prosi Państwa o opinię tych warunków finansowych, żeby kontynuować procedurę sprzedaży.
Zanim zaopiniujemy i będzie głos dyskusji, to chciałbym tylko ustalić jeszcze jedną rzecz. Pani Naczelnik, powrócimy do tematu, który kiedyś funkcjonował już na tej komisji, czyli każdą sprzedaż, żebyśmy mogli tę działkę i ewentualnie budynki zobaczyć, dlatego że to ułatwi, myślę, wszystkim radnym podjęcie decyzji. Nie będziemy musieli biegać pamięcią, jak wygląda ta część miasta.
Ale tak, że warto się przejść, byśmy zobaczyli budynki jakieś.
Znaczy myślę, że to nam usprawni.
Można wejść na mapę Google i też się
też, ale nie, fajne są zdjęcia też budynków na przykład wewnątrz, w jakim stanie jest i w jakim stanie jest działka. Poza tym zrobienie zdjęć to mamy takie robione do aparatu, więc wykorzystamy je. Ale to bardzo bym prosił Pani Naczelnik, żebyśmy do tego tematu powrócili. Zgodnie z edycją, która kiedyś była.
Tak jest.
Proszę, panie Zbigniewie.
Panie Naczelnik, ten budynek z którego to jest roku? Przedwojenny czy?
Tak, zdecydowanie. To jest stary budynek w bardzo takim nieciekawym stanie.
To co, głosujemy?
Jeżeli nie ma więcej zgłoszeń, kto z Państwa radnych jest za pozytywną opinią? 9 radnych jest za, jednogłośnie Płaskiego 30, czyli działka, którą często mija pani Grażynka.
Płaska licząca zespołem szkół specjalnych.
No byśmy dzięki temu zobaczyli, czy są śmieciciele.
To jest śmietnisko, rośnie to.
W większości państwa jest nowy, natomiast dla radnych z większym sprzedaż tak, jest
w granicy ze szkołem, zespołem szkół specjalnych.
Proszę, czwarty przetarg, pani naczelnik, więc...
Czwarty przetarg, a nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży właśnie z podobnych powodów. Działka ma 1205 metrów, natomiast na niej stoi też bardzo stary budynek, w którym mieszkał jeden lokator i jeden mały lokal był przedmiotem najmu na cele niemieszkalne. Jest to zupełnie nie ekonomiczny sposób wykorzystania nieruchomości w takim miejscu. W związku z tym próbujemy ją sprzedać. Cena była przyjęta bardzo wysoka, bo proszę zobaczyć, w pierwszym przetargu była cena 300 tysięcy. Niestety inwestorzy mają to do siebie, że przeprowadzają bardzo konkretne analizy opłacalności nabycia takiej nieruchomości. W związku z tym te przetargi nam nie przynosiły efektów. Pan prezydent zdecydował się na zachęcające obniżenie do 250, też netto znaczy to samo, to co poprzednio mówiłam. I dlatego prosimy państwa o opinię na takich warunkach przeprowadzenia czwartego przetargu.
A dlaczego nie po operacie?
Dlatego, że...
Ja nie zamawiam.
Samej działki.
Schodzenie, tak jest 200, ostatni 95 na dużo niższą cenę, no budzi duże uwagi kontrolerów. Jak jesteśmy po kontroli organów kontrolnych, to bardzo szczegółowo badali, jaka jest historia ustalania tej ceny. I zarzuty są, że...
Tego może my pomożemy i na przykład byłby to wniosek komisji, która by była uzasadnieniem, bo ja bym się jeszcze przekonał, że ta działka się nie sprzeda. I
proszę państwa, muszę państwu powiedzieć, że prezydent przyjął kwotę 280 tysięcy, pan prezydent Maszkiewicz ją zmienił na 250, więc już dosyć znacząco.
Wiemy, w jakim kierunku pan prezydent chce iść, bo chce iść
zgadza się dokładnie,
w końcu, żeby działki się sprzedawały.
Dokładnie. W związku z tym, proszę bardzo, państwa opinia jest dla prezydenta wiążąca, dlatego proszę bardzo, jeżeli tak państwo uznacie, to...
Ja chciałam nawiązać do tego, o czym mówiłam, jak ta działka w tej chwili wygląda. Nie wiem, jeśli ja sprzedaję mieszkanie, to robię wszystko, żeby w momencie ewentualnego zainteresowania się kupnem, ktoś, ewentualny kupujący, zobaczył to mieszkanie w jak najlepszym stanie, prawda? A nie wiem, czy ktoś, kto byłby może zainteresowany, a zobaczył, jak ta nieruchomość wygląda, może, nie wiem, tanie byłoby posprzątać, usunąć te wszystkie śmieci, a wtedy może by się coś zmieniło, nie wiem.
My mamy tak, że wszystkie nieruchomości przeznaczone do sprzedaży ujęte są w programie porządkowania. Natomiast ujęcie w programie i przygotowanie odpowiednich pism wygląda ewidentnie na to, że nie jest realizowana ta polityka sprzątania. W związku z tym te uwagi, które państwo tu zgłaszacie, będą przekazywane. Pan prezydent słyszy i myślę dokładnie. I pan prezydent myślę, że podejmie te działania, które skuteczniej będą.
W szczególności, że mówimy o centrum miasta.
Dokładnie.
Sąsiedztwie Domu Kultury.
Czy są jeszcze jakieś uwagi ze strony państwa radnych?
A jeszcze, przepraszam, jeszcze w sprawie sąsiedniej działki, pani Jadziu, czyli Płaskiego 28. Czy tam ktoś mieszka? Jest, bo to jest w podobnym stanie działka.
Tak, jest działka też gminna i też przynajmniej w poprzedniej kadencji rozpoczęte były działania, żeby ją uwolnić i stworzyć większy teren inwestycyjny. Zobaczymy, czy ta decyzja będzie kontynuowana, a 26 jest prywatna i ten prywatny inwestor jest przygotowany do no, dosyć ciekawej inwestycji. Rzecz w tym, czy to będzie ją realizował. I wtedy mielibyśmy naprawdę fajny komplet
terenu. No tak, bo teraz są trzy zaniedbane ogromnie działki obok siebie. Między szkołą a szkołą. Wygląda to fatalnie.
Nie mogę pewnych szczegółów mówić, ale bo
i kropka.
O, nie mam do tego upoważnienia, ale w każdym razie jest szansa, że może się pojawić fajna inwestycja.
W kontekście tego, co powiedziała radna Wójcik, uważam, że może należałoby tą działkę uporządkować i nie schodzić aż tak nisko z ceny, bo wychodzi 207 zł za metr. Jest to działka w centrum miasta, a według operatów już sprzed kilku lat tutaj robił pan za 266 na Cichej pod działkę. W związku z tym no, ta cena zeszła nisko, a jak uporządkujemy, może z parę złotych spuścić i wtedy sprzedawać.
Procedura przetargowa jest kilkutygodniowa, w związku z tym do dnia przetargu...
Ale ja mówię również o cenie, która jest 207 zł za metr.
No mówię, szedł z 280 na 250 to już jest sporo.
No nie, ja mówię o cenie za metr.
Ale to czy za metr, za całość?
Za działkę. Metr działki kosztuje 207 zł. Myślę, że jak na takie centrum jest to cena za niska.
Nie, za niska.
No ale to jest moje.
To jest za wysoka, bo w Niemczech 150 nie pójdzie, więc to jest 140.
Ale można sprowadzić każdy przetarg i
pierwsze było 300 tysięcy.
Tak, ale to były takie zniżki. Po 2000, prawda?
Tak,
jest można zrobić na przykład 290, a nie 250 od razu.
Było drugi przetarg.
Proszę zobaczyć, przed ostatnim akapicie. Pierwszy przetarg 300, drugi przetarg 298, trzeci przetarg 295,
no to
więc
czwarty 290.
No, to są tak minimalne różnice.
O właśnie, panie, bardzo ładnie pan to ujął.
Znaczy ja w ogóle jestem po drugiej stronie z kolei, żeby uczcić po cenie operatu, bo tracimy jeszcze jedną rzecz, musimy mieć świadomość. Każdy rok to jest utrata podatków, które byśmy mieli w kasie za tego typu, mało tego, tworzenie inwestycji też napędza naszą lokalną gospodarkę, bo korzystają na tym wszystkie firmy budowlane z naszego terenu. Dlatego ja powiem szczerze, po tych 4 latach ostatnich, gdzie cały czas były windowane ceny, i te działki wracały po raz 7, 8, 9. Kompletnie, czy pani naczelnik, ile pani miała wykonania odnośnie planu? Nie mówię po zmianach, tylko odnośnie planu.
Budżet tego roku praktycznie wykonaliśmy całkiem ładnie, ale to, przepraszam, żadne konkretne działanie, tylko przypadki, ale generalnie to budżet jest wykonywany, był wykonywany w latach poprzednich w wysokości czasami nie przekraczającej 10%.
No dokładnie. No, i ratowała nas na przykład
ostatni rok
działka pod McDonalda, bo inaczej byśmy w ogóle nie wykonali. Proszę.
Ja uważam, że to jest zbyt niska cena, bo wartość tej nieruchomości wbrew pozorom za parę lat może wzrosnąć. Bo najważniejszy tutaj to jest wartość samego gruntu, bo budynki i te uzbrojenie tego terenu, ono już...
Tu bardziej są koszty rozbiórki niż...
...tracić na wartości, tak? Natomiast sam grunt przy dobrej koniunkturze gospodarczej może się okazać, że ta działka nie będzie kosztowała załóżmy 170 tysięcy, tak? Tylko więcej.
Czego nam wszystkim życzę, natomiast życie nam przynosi różne scenariusze.
Nie rabajmy się marać,
tego
życzę.
Też uważam, że przy tym wyraźnie pozbywanie się, przecież wyprzedamy wszystko, a za te parę lat też musimy coś sprzedać.
No, działek mamy. Pani naczelnik, pani w ogóle przygotuje nam zestawienie wszystkich działek, które mamy. Nie tylko przeznaczone do sprzedaży, ale w ogóle jak są na stanie majątku gminy.
Ale sprzedaż w planach wieloletniej prognozie finansowej u pani naczelnik maleje i to bardzo.
Maleje właśnie ze względu na to, że się nie sprzedają.
Ze względu na to, że no teraz mamy rzędu 3 milionów, a później milion założony.
To jest dobra, pan zdechnął, więc ja tu...
Nie będzie co sprzedawać.
Proszę Państwa, proszę mi wierzyć, ja najmocniej przepraszam, ale ja 26 rok słyszę to samo zdanie. Cały czas jest co sprzedawać. Problem polega na tym, że gdybyśmy mieli taki komfort finansowy, że moglibyśmy w ogóle nie sprzedawać i czekać na tak zwane dobre czasy, teoretycznie, ależ oczywiście, że jest to możliwe, natomiast proszę pamiętać, że paragraf tak zwany inwestycyjny, czyli obrót mieniem komunalnym, ma wpływ, ma jakby pociąga pewne inne konsekwencje. Po pierwsze, daje określoną kwotę do budżetu, która jest niezbędna na realizację wydatków, dlatego że to są uzyskiwanie pieniędzy.
Dochody majątkowe.
Poza tym, tak zwane dochody, poza tym myślę, że pani Kasia wyjaśni, że to ma wpływ na pewne wskaźniki, tak zwane subwencyjne, dotacyjne, dlatego ten obrót musi być. I na przykład jak lokale mieszkalne sprzedajemy tylko z tego powodu, że koszty utrzymania są wyższe niż dochody uzyskiwane z tych lokali i my po prostu ciągle do lokali dopłacamy i dlatego jest sens prywatyzować zasób mieszkaniowy, to sprzedaż działek jest zasadna ze wszystkich innych powodów.
Tak, zgadza się pani naczelnik. Tak jak nie miałam obiekcji co do pierwszej działki, bo rozumiem, że trzeba sprzedawać, ale akurat tą działkę, no co prawda widziałam w internecie, ale zdaję sobie sprawę, w którym to jest miejscu i uważam, tak jak tutaj mój kolega z klubu, że może się okazać, że za 2 lata i akurat uważam, że tej działki w tym momencie nie należy sprzedawać, ale to jest moja opinia. Dlatego, że mamy wiele działek, jak pani sama powiedziała i ta kwota, którą tu dzisiaj otrzymamy, no nie wiem, czy aż tak bardzo ten nasz budżet wielomilionowy uratuje.
To może jeszcze dodam to jeden argument. Otóż, proszę państwa, ten komfort czekania na sprzedaż jest naprawdę bezpieczny w sytuacji działek niezabudowanych. Natomiast jeżeli mamy budynki na działkach, to one stwarzają zagrożenie kilkurodzajowe. Jedno z nich na przykład, że nastąpi tak zwane dzikie zasiedlenie. I wtedy pozbycie się dzikich lokatorów następuje wyłącznie w drodze eksmisji, czyli postępowanie sądowe, które często kończy się tym, że musimy dać dodatkowy lokat.
Ale możemy rozegrać zawsze taki budynek. Jeszcze
większa wartość. Proszę państwa, no to zróbmy prostą kalkulację. Za grunt w tym rejonie ciężko będzie nam dzisiaj uzyskać kwotę wyższą, bo my wiemy, jakie są ceny gruntu i nie osiągną wyższego poziomu. Jeżeli chcemy rozebrać budynek, to mamy tak. Po pierwsze, w tej cenie jest również cena budynku. Po drugie, musimy opracować dokumentację na rozbiórkę, która kosztuje. Po trzecie, musimy dostać wszystkie dokumenty rozbiórkowe. Po trzecie, musimy wyłonić w drodze przetargu wykonawcę budynku do rozbiórki, która również kosztuje. I to, co chcecie państwo zarobić, to my przekroczymy w wydatkach na uporządkowanie tej działki. W związku z powyższym, często jest tak, że nabywca ten budynek wykorzystuje i go rozbudowuje bądź adaptuje, a nam daje możliwość sprzedaży droższej niż poniesienia kosztów, które znacząco za dużo nas kosztują. I naprawdę my to przerobiliśmy. To nie jest tak, że my nagle proponujemy państwu coś po raz pierwszy. My to państwu proponujemy z pozycji wieloletnich działań, czyli określonych doświadczeń i sprawdzonych na rynku. To samo, powtórzę jeszcze raz, w momencie, kiedy była kontrola i pani mówi do mnie tak, z kontroli. Proszę pani, proszę mnie przekonać, że miało sens, żebyście nie rozebrali tego budynku i żebyście sprzedawali z budynkiem. Gdybyście go rozebrali, to byście odprowadzili VAT do Skarbu Państwa. Ja mówię, ależ proszę pani, zgadza się, Skarb Państwa by zarobił na VAT-cie, bo od pustej działki będzie VAT. Tylko VAT wynosi tyle, natomiast skalkulowałam jej koszty rozbiórki budynku i obniżenia ceny. I mówię, proszę mi pokazać właściciela, który dlatego, że odprowadzi Skarbowi Państwa VAT, poniesie koszty przekraczające pożytek Skarbu Państwa. Nie było komentarza.
Pani naczelnik, pomijając te wszystkie aspekty, które pani przedstawiła, rozumienie, ale zadam pytanie retoryczne. To jest ścisłe centrum Płaskiego, Kościuszki, tutaj gmach urzędu. Ile mamy tutaj działek? Dlaczego akurat musimy dzisiaj sprzedawać tą w ścisłym centrum za takie nędzne pieniądze? Poczekajmy z tą działką.
W centrum mamy maleńką działkę 300 parę metrów za budynkiem domino, czyli tym przy kościele. To jest jedna, 300 parę metrów, więc wiecie państwo, co na niej można zrobić. Mamy na Pułaskiego
i to koniec.
Mamy,
to zależy jeszcze jakie
zapadną decyzje. Na Rostkowski można, na Rutowicza. W centrum mamy jeszcze ileś tam
terenów. Ale jest ich naprawdę niewiele w stosunku do ilości wszystkich działek.
Bo centrum jest intensywnie zabudowane.
Dlatego dzisiaj sprzedaż działki za tak śmieszne pieniądze w ścisłym centrum, no nie jest dobrym pomysłem.
Proszę pani Zbigniewi.
Proszę państwa, właśnie dyskutowaliśmy to w poprzednich kadencjach. Przy Sienkielewie był taki mój. Przy mój nie było gospodarstwo. Doszliśmy dzięki dwóm radnym, nie będę mówił nazwisk akurat, wywindowali z obcych opcji prawie do 500 tysięcy. Ja jej powiedziałem, panowie, daję wam 200 tysięcy i to biorę. Nie. Dzisiaj budynki pani Byczkowska musiała zburzyć, wywieźć, nie chciała powiedzieć ile i 100 tysięcy im nikt za to nie chce dać.
70 tysięcy nas kosztowała zbiórka.
To jest jedna sprawa. Druga sprawa. Szpital na 4. Kupił pan prezydent w poprzedniej kadencji i mówi, mam na to powód. Panie prezydencie, pan mówi, nie zdradzę wam. I do dzisiaj stoi szpital na 4, niedługo będzie tak przesypał. Dwa. I musimy dopłacić pieniądze to, co mówiła pani Byczkowska. Naprawdę, proszę państwa, taka jest sprawa. Możemy głosować różnie, nie mam prawa głosu, nie? Ale no, pomyślmy.
Póki co płacimy podatek od nieruchomości, nic nie zainwestujemy. Natomiast my, naszym zadaniem jest ściąganie inwestora na tak średnio.
Ten jest, natomiast pani naczelnik, ja pozwolę sobie tylko ostatnie zdanie przed wnioskiem, który złożę. Ja chcę powiedzieć, że spokojnie można poznać wszystkie miejskie działki przechodząc się przez miasto, dlatego że to są albo najbardziej zapuszczone, albo zaśmiecone, na nich się kompletnie nic nie dzieje. A chcę tylko przypomnieć, że jeszcze funkcjonuje coś w ekonomii takiego jak utracone korzyści, które też są kosztem. I o tym często zapominamy, dlatego ja jednak będę konsekwentny i oczywiście decyzja zawsze należy do komisji, natomiast chciałbym złożyć wniosek polegający na tym, żeby do czwartego przetargu przyjąć cenę zgodną z propozycją, jaką mamy w operacie szacunkowym, czyli zejść jeszcze niżej od propozycji pana prezydenta, bo jeżeli mamy faktycznie kupców na tą działkę, to przetarg i tak to rozstrzygnie, tak to rozstrzygnie. Bo były takie przypadki, że zaczynaliśmy od kwoty nawet mniejszej, a wychodziło, że kwota była zdecydowanie wyższa. Natomiast uważam, że w prywatnych rękach ta działka na pewno o wiele szybciej znajdzie zagospodarowanie i będzie pożytkiem dla miasta. Tego mój wniosek jest taki, żeby puścić po cenie operatu szacunkowego. Kto z państwa? Czyli to jest kwota 192 885,60 zł, co daje 140 zł za metr kwadratowy gruntu, bo trzeba przypomnieć, że tam jeszcze będziemy mieli koszty wyburzenia tych budynków, które stoją.
To jest remont.
No dobrze, no 195, no. Kwotę 195 tysięcy złotych. Kto z państwa radnych jest za? Tak, złożona
propozycja. To przetargu i tak będzie windowana, prawda?
Kto z państwa radnych jest za? 195. Raz, dwa, trzech, czterech radnych mamy za. Kto jest przeciw? 5 radnych mamy przeciw, kto się wstrzymał? Nie widzę, wniosek upadł. Czy są jeszcze jakieś wnioski? Nie widzę. Więc zgodnie z propozycją pana prezydenta 250 tysięcy. Kto z państwa radnych jest za? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, jednogłośnie 9. Czekam na powrót tej działki.
250, idziemy na
sobie. Sprawy różne. Pismo pana prezydenta dotyczące zaopiniowania aneksu numer 9. Czy do tego pisma są jakieś pytania od strony państwa radnych? Ja już nie widzę, to bardzo proszę o pozytywną opinię. Kto z państwa radnych jest za?
Ale co?
Aneks numer 9.
Kolejny porządku.
Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięciu radnych jednogłośnie. Pismo prezydenta dotyczące kar umownych. No właśnie to jest to, o czym wspominałem, czyli chodzi o ekoregion i kary za niewłaściwe wykonanie usługi na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Czy do tego pisma są jakieś pytania ze strony państwa radnych? Nie widzę. I pisma ZEC-u, czy do nich są, bo to było raczej do wiadomości, to są kwestie tych certyfikatów, czy do tego są jakieś pytania? Nie widzę. Ja ze swojej strony wszystkie sprawy różne wyczerpałem, czy są jakieś sprawy różne ze strony państwa radnych. Również nie widzę, w związku z powyższym zamykam posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej. Czy ja mogę Cię zostawić?
Tak, tam jest się odwiedzę, nie ma sprawy.
O tak.
Ja Ci zostawię.
Dobra.